Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry. Podcast Literatura ze środka Europy. Kłania się Państwu Marcin Piotrowski. Kolejny odcinek, kolejna opowieść o książce. Tym razem chciałem opowiedzieć Państwu o książce Zośki Papużanki, książce Konkol. Konkol ukazał się nakładem wydawnictwa Marginesy w roku 2021. To jest pierwsza książka moja, Zośki Papużanki. Mam w planach jeszcze książkę Żaden koniec, no ale najpierw Konkol. Książka bardzo pięknie wydana, z bardzo charakterystyczną okładką, z takim haftem, gdzie chyba konkole tam na tym hafcie widać. I to muszę przyznać, że po raz pierwszy w życiu miałem wrażenie, że książka ma za dobrą okładkę, za ładną, za estetyczną. Dlatego, że miałem obawy, sięgając po tę książkę, że to będzie rzecz, nazwijmy to, dziewczyńska. I zastanawiałem się, czy ja będę w stanie taką literaturę zrozumieć, przyswoić, czy nie będzie to dla mnie spacer po planecie, która jest kompletnie obca. No i częściowo za tego typu założenie odpowiedzialna była okładka, bo jeżeli istnieje stereotyp okładki, która mówi, że w środku jest treść, nie wiem jak to mówić, o kobietach, dla kobiet, to mam wrażenie, że okładka do Konkola taka jest. Jak pomyślę sobie o tym, że tam jest haft, a te hafty no to jest coś, co tak naprawdę kulturowo, mam nadzieję, że nie zabrzmi to seksistowsko, ale że tak kulturowo związane jest z kobiecością, z tym wyszywaniem, to ta okładka z estetyką też trochę wiejską, związaną z przyrodą, związaną z wyszywaniem, całość mówi, że to jest o kobietach, no nie wiem jak to ująć inaczej. Nie pomaga w tej sytuacji również czwarta strona okładki, gdzie wszystkie blurby napisane są przez kobiety i naprawdę jako typowy samiec, to zastanawiam się, ilu mężczyzn przeczytało tę książkę, a ilu mężczyzn w ogóle zdecydowało się wziąć ją do ręki w księgarni, bo to jest naprawdę jakieś takie przekroczenie granic. Kiedyś przeczytałem o takiej teorii, dlaczego wymarły tygrysy szablastozębę. No i podobno dlatego, że były tak dobrymi łowcami i tak się wyspecjalizowały w tych swoich łowach, w tym sposobie zabijania, że kiedy wyginęły mamuty czy jakieś tam inne ssaki, to te tygrysy nie były w stanie polować na nic innego, a te ich zęby uniemożliwiały im polowanie na coś innego. I ta przydługa historia na początku jest tylko o tym, że ta okładka moim zdaniem jest tak bardzo, nie chcę powiedzieć, że odrzucająca, ale tak bardzo budująca dystans w stosunku do czytelnika męskiego, że naprawdę to szkoda, to jest za ładna okładka, naprawdę za ładna, za dobrze zrobiona okładka, która moim zdaniem dystansuje. No ale. Wspomniałem, że miałem obawy związane z tą książką po okładce, ale te obawy bardzo szybko się rozwiały. Bardzo szybko się rozwiały ze względu na to, jak ta książka jest napisana i o czym jest. I rzeczywiście jest tak, że to jest narracja kobieca pokazana w tej książce. Ale nie jest to narracja w żaden sposób dystansująca. To znaczy jest to narracja kobieca, którą jako mężczyzna byłem w stanie normalnie przyjąć i całkowicie rozumieć, na ile oczywiście jestem w stanie wczuć się w myślenie 13-latki, ale mam wrażenie, że bardzo jestem w stanie wczuć się w myślenie 13-latki, dlatego że główny ciąg logiczny, główna narracja tej książki, opowieść, rozgrywa się gdzieś w połowie lat 80. pewnie, tak bym to sytuował. Rozgrywa się na wsi, opowiada to 13-latka i opowiada to w taki sposób, że stawały mi w głowie obrazy moich wyjazdów na wieś. Ja nie wyjeżdżałem na taką głęboką wieś, jak tu jest pokazana, ale do takiego małego miasteczka, właściwie miasteczko wioski. I te wszystkie historie, które Zośka Papużanka tu opisuje, w mniejszym lub większym stopniu także mnie dotyczyły. Miałem więc także kuzynów. No, oczywiście to była odmiana męska tej historii, ale to niczego nie zmienia. Miałem więc kuzynów, miałem sąsiadów kuzynów, którzy w momencie, kiedy przyjeżdżałem, stawali się wrogami. Z niektórymi się człowiek lubił, z niektórymi się człowiek nie lubił, ale i tak się bawił. A nawet bardzo się z nimi lubił, ale no, co jakiś czas organizował na nich różnego typu zasadzki. Byłem bardzo zaskoczony, dlaczego moi kuzyni nie chcieli ze mną chodzić ciągle na ryby. No, być może dlatego, że oni chodzili codziennie, a ja raz na rok. Więc dla mnie była to większa atrakcja. Podobnie byłem zaskoczony, kiedy oni odwiedzali mnie w mieście i oczekiwali, że będę robił jakieś nudne rzeczy z nimi. Więc bardzo w tym świecie pokazanym przez Zośkę Papużankę dobrze się odnalazłem. To znaczy świat ludzi z awansu społecznego, którzy wracają na wieś, nawet w wakacje, jadą na trochę na wieś, jest światem, który dobrze rozumiem i który rozumiem, znam właściwie z własnych doświadczeń. Natomiast nie znałem go nigdy w takiej skali, bo historia, która rozgrywa się w książce Konkol, to jest historia, która trwa przez 2 miesiące. Właściwie nawet trudno mówić tu o historii. To jest sytuacja, w której rodzina składająca się z mamy, taty i trójki rodzeństwa. Trójka rodzeństwa to jest główna narratorka tej powieści oraz tak zwane trutnie, czyli młodsze rodzeństwo, chyba pewnie gdzieś w jakiejś pierwszej i drugiej klasie, tak bym obstawiał. Otóż cała ta rodzina wyjeżdża 1 lipca, wyjeżdża na wakacje do takiego wspólnego domu, domu, który zbudował ich dziadek razem ze swoim synem, czyli ojcem tychże dzieci. I właściwie cała ta książka to jest suma bardzo drobnych opowieści, o życiu na takim wyjeździe, na takim, no, nazwijmy to letnisku, chociaż letnisko to nie było. Tam nie ma jednej głównej, dominującej historii. To nie jest tak, że tam coś narasta, kumuluje. To znaczy jest, ale zaraz o tym opowiem. Na innym planie to jest. Natomiast zasadniczo to jest historia trochę jak Dzieci z Bullerbyn, gdzie właściwie mamy dzieciaki, które żyją swoim życiem. Starsze uciekają przed młodszymi. Młodsze starają się trzymać w towarzystwie tych starszych. Zawsze jest jakaś ofiara lokalna, która jest tuczona przez mamusię. Zawsze są jacyś przyjaciele. Te dzieci bawią się tak, jak się bawią dzieci na wsi. Chodzą do lasu, zbierają jakieś tam maliny, odwiedzają ludzi, robią głupie żarty, bawią się, jeżdżą sprzedawać rzeczy na targ. No robią po prostu takie rzeczy, które są dla dzieci z miasta atrakcją, dla dzieci wtedy ze wsi, życiem codziennym. I ten wymiar książki jest szalenie dowcipny, pogodny, momentami złośliwy. Te komentarze głównej narratorki są bardzo w punkt. To są takie bardzo trafne obserwacje świata PRL-u, ale także świata dorosłych. Te światy są tutaj, no nie chcę powiedzieć, że przeciwstawione sobie, ale oddzielone. To znaczy, niezależnie od systemu politycznego istnieje świat dorosłych i niezależnie od tego, że nie ma papieru toaletowego, to dorośli zachowują się w jakiś sposób. Mnóstwo jest tutaj bardzo pozytywnego, takiego bardzo naiwnego, ale taką kończącą się naiwnością oglądu świata. To nie jest taka naiwność dogłębna. To jest taka naiwność, która się kończy i całej takiej pozytywności, całym umiłowaniu życia, całym umiłowaniu przyrody, zaczyna być widać, że życie jest dużo bardziej gorzkie i że przebijają już odłamki rzeczywistości. Takie klocki Lego, które jeszcze leżą pod dywanem, ale już się na nie następuje i już je czuć. To nie są jeszcze te klocki, które się później wysypią i człowiek sobie na nie nastąpi. To są klocki, ale jeszcze lekko przykryte. I to jest jedna warstwa. Warstwa, nazwijmy to typowo dziecięca. Natomiast ta książka ma drugą warstwę. Warstwę świata dorosłych, który jest przez dzieci oglądany i który jest nawet nie komentowany. On jest po prostu opisywany. I ten świat dorosłych jest już zupełnie innym światem. Bo tak naprawdę świat dorosłych to jest świat, nazwijmy to, pewnego konwenansu, konieczności funkcjonowania w ramach pewnego rodzinnego układu. Nagle okazuje się, że te coroczne wyjazdy, na które dzieci się cieszą, nagle okazuje się, że te wyjazdy są de facto rodzajem przymusu, że te wyjazdy są rodzajem wręcz jakiejś formy przemocy psychicznej, że ta historia ma negatywnego bohatera. Negatywnego bohatera, którym jest dziadek narratorki, osoba, która jest takim niepodzielnym władcą tego królestwa, kimś w rodzaju koguta, który ustawia wszystkich innych, który rządzi, który nie ma do tego właściwie żadnego prawa. To jest trochę taka sytuacja jak rytualny król. No on po prostu wymaga i tak ma być. A wymagania są wymaganiami w gruncie rzeczy utrudniającymi życie innym. To są wymagania, które można byłoby powiedzieć ograniczają radość z życia. I właściwie postać dziadka jest postacią osoby, której jedynym celem jest tępienie wszelkiej radości. To jest takie bardzo konserwatywne spojrzenie na świat. To jest takie spojrzenie z kategorii, jeżeli ktoś się cieszy z czegoś, z życia, jest uśmiechnięty, to prawdopodobnie jest zły. Bo świat musi być brany na poważnie, nie można się cieszyć. To też. Jeżeli jest łąka, to na łąkę nie można wychodzić, bo nie można. Jeżeli się łąkę kosi, to wtedy nie można wychodzić na łąkę, bo się kosi. Jeżeli się trawę już skosiło, to nie można na łąkę wychodzić, bo będzie się ją grabiło. A jeżeli się zgrabi, to na łąkę nie można wychodzić, bo trawa jest zagrabiona. Właściwie niczego nie można robić. Nie można wychodzić wtedy, kiedy pada deszcz. Nie można w nocy sikać. Nie można wieczorem świecić światła, bo przeszkadza to innym, nawet jeżeli tych innych tam nie ma. Nie można rozmawiać, nie można biegać. Właściwie niczego nie można. I wręcz życie jest grzechem. I to jest świat, który odkrywa ta bohaterka. Ona zaczyna się orientować, zaczyna łączyć fakty. Zaczyna widzieć tę chęć zdominowania całej tej wspólnoty. Bo to nie jest tak, że na te wakacje przyjeżdżają tylko oni. Na te wakacje przyjeżdża także pozostała część rodziny i w tym domu, który jest małym domem postawionym wspólnie przez ojca i dziadka, spędzają co roku te 2 miesiące. Spędzają co roku 2 miesiące, mimo że są, można by powiedzieć, nienawidzeni przez tego dziadka, który żonę swojego syna postrzega jako osobę złą i dzieci postrzega także jako osoby złe, bo są to dzieci nie jego syna, tylko jego synowej. I cała ta historia, która się tam rozgrywa, całe pokazanie tego nienawistnego w stosunku do życia i takiego karzącego sposobu rozumienia świata, to jest cała druga warstwa książki. Druga warstwa, która nadaje ogromnej goryczy, bo uświadamiamy sobie, że jest to z jednej strony niszczenie światopoglądu tego dziecka małego, znaczy dojrzewającego dziecka, ale że z drugiej strony jesteśmy w stanie wejść w rolę matki tej dziewczyny i zastanowić się, jak ona się czuje, przyjeżdżając i od momentu przyjazdu czując na sobie nienawiść swojego teścia i co najmniej duży dystans pozostałej części rodziny. Tego nie ma dużo w tej książce. To się pojawia cały czas, w którymś momencie jest tego coraz więcej. Ale jest to taki bardzo wyraźny sygnał pokazujący, jak funkcjonowało społeczeństwo polskie na wsi, ale nie tylko, w latach 70., 80. Mam wrażenie, że to się do pewnego stopnia zmienia, ale nie sądzę, żeby ta zmiana była radykalna. To jest opowieść o tym, jak taki zatwardziały patriarchat, jak on niszczy relacje, jak zwyczajnie wysysa radość z życia, jak dementor. To jest po prostu niechęć dla czystej niechęci, to jest po prostu zabijanie radości życia dlatego, żeby się nie cieszyć. To jest taki pogląd na świat, który dosyć dobrze widać w życiu tej społeczności protestanckiej w filmie Przełamując fale, kiedy nie można się uśmiechać, nie można być szczęśliwym, bo bycie szczęśliwym jest jakimś buntem przeciwko wszystkiemu, przeciwko Bogu. Właściwie bycie szczęśliwym jest dowodem na istnienie diabła. I takąż diagnozę otrzymuje zresztą bohaterka tej książki, że jest diablicą czy kimś takim. Znakomicie ta książka jest napisana. Znakomicie. To jest moje pierwsze spotkanie z Zośką Papużanką, z pewnością nie ostatnie. No jedną książkę mam już zaplanowaną wkrótce. Natomiast Konkol podobał mi się bardzo. Podobało mi się bardzo to lekko naiwne spojrzenie na świat. Ale ta naiwność jest osłodzona, głęboko zanurzoną w kulturze opowieścią. Tam jest mnóstwo nawiązań. Ta książka to nie jest opowieść trzynastolatki. To jest opowieść dojrzałej osoby, która wykorzystuje trzynastolatkę do opowiedzenia czegoś. Co oznacza, że w tych naiwno-dziecięcych czy naiwno-młodzieżowych narracjach są powtrącane odniesienia do literatury, do sztuki, do historii, do polityki. Bardzo dużo tego jest i to jest ozdoba tej książki, bo jest w tym coś pięknego, jeżeli no, zdajemy sobie sprawę, że oczywiście trzynastolatka prawdopodobnie nie znała na przykład Mickiewicza. Ja teraz nie mam pod ręką przykładów, bo ich sobie po prostu nie wypisywałem, ale regularnie byłem zaskakiwany komentarzami dotyczącymi psychologii, antropologii, jakiejś literatury, filozofii, które się pojawiały w ustach trzynastolatki jako taki komentarz. Więc oczywiście jest to zabieg stylistyczny, natomiast dzięki temu ta książka nabiera takiej dużo większej prawdy i ona jest nie tak naiwna. Mam na myśli naiwność w pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście, bardzo to cenię. Ale przez to, że jest ten cały wątek kulturowy, to ta opowieść jest dużo bardziej uniwersalna i powoduje to, że ta książka nie jest za słodka. Gdyby tego nie było, to dostalibyśmy kopię Dzieci z Bullerbyn, osadzoną w polskiej rzeczywistości, czyli wyjazd na wieś i 2 miesiące spędzone na różnego typu zabawach. A przez to, że mamy zarówno te wtręty, nazwijmy to literacko-kulturowe, jak i cały wątek tego patriarchalnego spojrzenia i tego nienawistnego wręcz spojrzenia ze strony dziadka, to przez to to dostaje takiej naprawdę dużej głębi i znakomicie mi się tę książkę czytało. Znakomicie. Właściwie nie mogłem się od tego oderwać. No pięknie napisane, no po prostu pięknie napisane. fascynujące i chyba tylko polecać Państwu. Tylko polecać Państwu i także polecam tę książkę mężczyznom, panom, którzy patrząc na okładkę mogą pomyśleć, że to jest nie dla nich, a tymczasem jak najbardziej dla nich, jak najbardziej dla nich. Nawet po to, żeby wiedzieć, na co w życiu zwracać uwagę i jak jako mężczyźni jesteśmy w stanie niechcący nawet pewne rzeczy robić i czynić jakieś, no nie chcę powiedzieć, że zło, ale budować negatywne uczucia. Bardzo Państwu Zośkę Papużankę polecam. Czytajcie, a jak przeczytacie, to dajcie znać, co myślicie. O, tak powiem. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do słuchania także innych odcinków. Ja powrócę do Państwa wkrótce. Tymczasem żegnam się. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka. Bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Oprawa muzyczna tego odcinka została zrealizowana na bazie muzyki słowackiego zespołu Longital. Longital to wspaniała słowacka grupa, której muzyka jest dla mnie kwintesencją nowoczesnego brzmienia Europy Środkowej. Bardzo Państwa zachęcam do posłuchania tego zespołu i chciałem podziękować Szinie i Danielowi, że zgodzili się na wykorzystanie ich muzyki w moim podcaście. Sino a Daniel, dziękujemy wam veľmi pekne, že ste nám umožnili použiť vašu hudbu. No i to jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.